publiczności.
Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.
Ja nazywam się Marek Postuła.
Profesor Marek Postuła, naszym gościem jest inny profesor Jarosław Biliński. Dzień dobry, Jarku.
Dzień dobry, witam panu, witam państwa.
Jarek jest hematologiem, ekspertem w dziedzinie mikrobiomu, prezesem i założycielem spółki Human Biome. Już wiemy, że będziemy rozmawiali w tym podcaście o mikrobiomie. Jarku, chciałem cię poprosić najpierw o wyjaśnienie terminu mikrobiom. Co to takiego? Dużo tego teraz w przestrzeni publicznej.
Tak, no mikrobiom to jest zespół mikroorganizmów, wirusów, bakterii, grzybów, protistów, które żyją w naszym ciele i na naszym ciele. Mamy różne nisze niejałowe, na przykład mówi się, że krew jest sterylna, mózg i tak dalej, to są części sterylne, natomiast mamy też części niejałowe, jak przewód pokarmowy, skóra, układ oddechowy, drogi moczowo-płciowe i tak dalej. I tam są mikrobiomy wyspecjalizowane pod kątem działania w tych narządach. I de facto mikrobiom to jest zespół genów, które te mikroby mają w sobie i te geny kodują odpowiednie funkcje białka, które coś robią, a mikrobiota, mówi się, to jest zespół tych mikroorganizmów żywych czy nieżywych wirusów, bo wirusy nie są organizmami. Czyli mikrobiota to są mikroorganizmy, a mikrobiom to są te geny, czyli można bardziej przełożyć na funkcję. No i rzeczywiście to jest temat bardzo dzisiaj modny, można powiedzieć, bo coraz więcej o tym mikrobiomie wiemy. Jeszcze dużo więcej nie wiemy niż wiemy, ale mniej więcej po 2000 roku, kiedy technologia poszła do przodu, szczególnie sekwencjonowanie nowej generacji, takie gdzie się kilka godzin możemy całe genomy sekwencjonować, okazało się, że w próbce kału jest taka masa genów i taka masa bakterii, tych wszystkich mikroorganizmów, że to zdecydowanie... Dzisiaj już wiemy, że to jest co najmniej tyle komórek, ile buduje nasze ciało, a genów to jest 150 razy więcej niż my mamy w genomie. No i że to jest tak naprawdę superorganizm, tak? Że my jesteśmy superorganizmem z tymi mikrobami, które są naszym dodatkowym narządem.
Tak jak wspomniałem, dużo się teraz mówi o mikrobiomie. Co cię niepokoi w powszechnym przekazie na temat tego terminu?
Często o tym myślę. Chyba prostota przekazu, bo w niszach, w których jeszcze się mało wie, tak, bo dopiero to wszystko odkrywamy, wychodzą na powierzchnię. Jest to taki krąg, można powiedzieć, tych osób, którzy negują szczepienia, którzy knują teorie spiskowe w medycynie i tak dalej. To jest grupa albo takich osób, które no nie mają pełnego wykształcenia medycznego, do końca nie rozumieją biologii w tym mikrobiomie i które forują różnego rodzaju proste recepty albo takie mity. No osoby, które się na tym nie znają, po prostu łapią, bo to jest prosto przekazane. Przykład oczyszczanie jelita, odkwaszanie, hydrokoloterapię i tak dalej, no to jest bzdura. No, mikrobiom sam się oczyszcza, wręcz aktywuje geny, na przykład jak metale ciężkie zjadamy. My to widzimy w naszych badaniach naukowych, ewidentnie. Różnego rodzaju terapie właśnie to jest ta nisza, w której się proponuje. No i wiele, wiele innych. Także ja bym sugerował, żeby rzeczywiście polegać tylko na profesjonalistach, którzy się na tym znają, bo można sobie zaszkodzić. Tak jak w nowotworach, które też z racji wykształcenia leczyłem, lewoskrętnej witaminy C, tak jakby nie była lewoskrętna. Różne rodzaje ziół i tak dalej, czy robactwa, które ma zastąpić chemioterapię, no to są szkodliwe rzeczy, tak? Tak samo tutaj, więc wiem, że są lekarze niestety, którzy przeszczepiają mikrobiom z lambliami, bo niby ma to pomagać, a potem ludzie trafiają na oddziały zakażeni i tak dalej, także tego się boję, tak? Niestety dzisiaj w dobie TikToków i takiego powszechnego dostępu do wszelakiego rodzaju maści wiedzy lub niewiedzy, no ludzie się wzorują. Także bardzo się cieszę, że mnie dzisiaj zaprosiliście, bo ten podcast bardzo sobie cenię jako rzetelny.
Słuchaj, wspomniałeś o nauce, no bo ja przyznam, że my znamy się już bardzo dużo lat i jednym z takich momentów przełomowych, co zwróciłeś moją uwagę jako naukowca, był twój doktorat. W którym to było roku? Przypomnij mi, bo już tak czas pędzi.
2017.
No to kawał czasu temu. Rzeczywiście ten twój doktorat zrobił na mnie wrażenie, jakbyś mógł powiedzieć, co tam takiego było, wiesz, niesamowitego, bo rzeczywiście to było innowacyjne podejście do czegoś, co wydawało się, że schemat postępowania już jest tak dobrze opracowany przez twojego byłego szefa, profesora Jędrzejczaka, że tak naprawdę już tam wiele nie da się zrobić, a ty pokazałeś zupełnie inne spojrzenie na problem, który dotyczy na szczęście niewielkiego odsetka populacji polskiej, ale no jeśli już kogoś dotyczy, to jest to problem często życia i śmierci.
Tak, chociaż zaskoczę was, że ten problem się okazuje, mówimy tu o kolonizacji, czyli posiadaniu w sobie bakterii opornych na antybiotyki, takich opornych na bardzo ważne antybiotyki. To znaczy my się zajmujemy opornością na antybiotyki, które zostaje ci albo antybiotyk dożylny, czyli musisz iść do szpitala, jak masz infekcję, albo w ogóle nie ma na to antybiotyków. I taki problem ma już 17% populacji świata. 1 300 000 000 ludzi ma w sobie już chociaż jedną taką bakterię, tą z najgroźniejszych. Nie? I to jest, w ogóle WHO uznało to za problem stulecia, jako jeden z 10 najważniejszych problemów do rozwiązania. I Unia Europejska też, co ciekawe, w trójce medycznej uznała tą walkę z antybiotykoopornością. No skąd się wziął, że hematolodzy się zajęli mikrobiomem, czyli można powiedzieć działką zarezerwowaną wtedy dla gastroenterologów, bo naturalnie było, że to tylko w jelitach coś tam robi, tak? Z nauki. Ja przyszedłem do kliniki wtedy z profesorem Grześkiem Basakiem, naszym kolegą. Chciałem robić doktorat powiązany z immunologią, bo mnie to bardzo pasjonuje. No i tak od ponicy do kłębka doszliśmy do immunologii w takich powikłaniach po przeszczepieniu szpiku, ale też do właśnie tego, że jak sobie podsumowałem, zrobiłem taką wtedy analizę, publikację, na co umierają chorzy, którzy są po przeszczepieniu szpiku, jeżeli umierają, tak? No i 50% umiera z powodu nawrotu tych chorób nowotworowych, białaczki, chłoniaka czy czegoś innego, ale 50% umiera z powodu powikłań. Im bardziej mamy rozwiniętą medycynę i powstają nowe leki, cząsteczki na leczenie tych nowotworów, no to ta szala znowu się przewyża na infekcje i powikłania immunologiczne. No infekcje to jest 40%, z czego 3/4 z tych wszystkich pacjentów, którzy umierają z powodu infekcji, umiera z powodu infekcji bakteriami właśnie opornymi na te ważne antybiotyki. No i wtedy w 2013 akurat pokazała się publikacja, pierwsza na świecie randomizowane badanie, czyli takie, którym bardzo wiarygodne, tak, że w takiej chorobie zakażenie Clostridium difficile.
Może ja wyjaśnię, co to znaczy randomizacja, że to jest jakby losowy przydział do grupy, albo tak. Się trafia do grupy leczonej, czy też poddanej danej interwencji, albo trafia się do grupy, która interwencją jest placebo, czyli coś
albo
nieaktywnego.
Albo terapia porównawcza, tak? Czyli w tym przypadku, bo to było zakażenie Clostridium difficile, taką biegunka poantybiotykowa się mówi, ale ona jest bardzo ciężka i w 30% śmiertelna. No i mamy dwa antybiotyki, jeden za około tam powiedzmy 300 zł na kurację, którego skuteczność w nawrotach tego Clostridium dzisiaj to jest 30% tylko. I mamy antybiotyk za kilka tysięcy złotych, którego skuteczność jest 50%. No i czyli 50 do 70% tych pacjentów nawraca, ma kolejne zakażenie, kolejne, aż w końcu umiera na ojomy. No i zrobiono badanie właśnie z przeszczepianiem mikrobiomu, gdzie wykazano 84-90% skuteczności po jednej i dwóch dawkach tego mikrobiomu. No i my z Grzegorzem Basakiem tak siedzimy i mówimy, kurczę, a może gdybyśmy ten mikrobiom zaczęli przeszczepiać naszym pacjentom skolonizowanym tymi bakteriami, w których żyją te bakterie oporne. One nic w danym momencie nie robią, po prostu sobie siedzą. Taki intrus, lokator, to może też jakoś to wyprze te bakterie oporne. No i tak po nitce do kłębka skontaktowaliśmy się z doktorem Pawłem Grzesiowskim, który teraz jest głównym inspektorem sanitarnym, bo on jakby sprowadził do Polski tę ideę przeszczepiania mikrobiomów Clostridium właśnie.
No ja pamiętam, jak pracowałem na Wołoskiej swego czasu i pierwszy raz stosowaliśmy to w warunkach szpitalnych, no to było takie dosyć...
Prymitywne.
Prymitywne, ale też szokujące podejście gdzieś pacjentowi, który de facto ma... bardzo poważne rokowanie, czyli prawdopodobieństwo zgonu jest bardzo wysokie. No, odchodziłem do tego jako eksperyment medyczny, ale rzeczywiście to działało, bo śmiertelność...
Po trzech dniach ludzie naprawdę z ojomu wstają na nogi. To takie ma niesamowite działanie. No i rzeczywiście zrobiliśmy pierwszego pacjenta, podaliśmy mu mikrobiotę, potem kolejnych, zrobiliśmy pierwsze badanie na świecie prospektywne, czyli takie zaplanowane, że wiemy, co chcemy badać.
To znowuż tutaj przerwę ci, żeby powiedzieć, że te prospektywne badania w medycynie, w świecie nauki mają największe znaczenie i największą wartość, bo to pozwalają coś obserwować, zaplanować i potem obserwować efekt interwencji. Warto to podkreślić, bo wiele osób czyta doniesienia, które gdzieś do mainstreamu się przedostają, nie znają metodologii badań naukowych i wiele tych, potem jak się okazuje, że ta publikacja to jest albo przypadkowa obserwacja, retrospektywna, czyli wstecznie się bada, albo poszukuje zależności, albo najczęściej to są źle zebrane dane oczywiście.
No i nam to wyszło, to znaczy 60% pacjentów po miesiącu od tego podania mikrobioty, bo to też trwa proces szczepiania tego mikrobiomu około 2 tygodnie, potem się ustala ten ekosystem, wypiera te bakterie, które ma wyprzeć i rzeczywiście 60% pacjentów było czystych od tych bakterii. Teraz publikujemy już, kończymy pracę z takim ośrodkiem Imperial College London i z Izraelczykami, którzy po nas zrobili takie same badania, właściwie powtórzyli. No i wykazaliśmy też w tych już połączonych 3 grupach, że po tym przeszczepieniu mikrobioty u tych chorych wysokiego ryzyka infekcji o 49% redukujemy ryzyko infekcji po tym mikrobiomie, czyli o połowę. To jest bardzo dużo. No i potem robiąc te przeszczepy mikrobioty zobaczyłem też, że to bardzo ma ogromne działanie immunologiczne, czyli właściwie wtedy czytając, zgłębiając ten mikrobiom, zdałem sobie sprawę, że właściwie jelita to jest nasz największy układ odpornościowy, immunologiczny, bo 70% wszystkich limfocytów, czyli komórek odpornościowych, jeden rodzaj, właśnie mieszka, stacjonuje w układzie chłonnym jelitowym. Teraz już wiem, że to nie dziwne, bo to jest największa platforma, bariera oddzielająca nas od świata zewnętrznego, tak? Czyli jelito, bo to jest rura, czyli to jest świat zewnętrzny de facto i te komórki odpornościowe wysyłają swoje macki przez ścianę jelita, takie receptory i patrzą, jest bezpiecznie czy jest niebezpiecznie, czy to są antygeny dobre czy złe i ustawiają poziom zapalenia w organizmie. I po nitce do kłębka przeszliśmy do chorób immunologicznych, właśnie powikłanie po przeszczepieniu szpiku, gdzie pierwszy pacjent, to żeśmy płakali praktycznie z lekarzami, bo po przeszczepieniu pan z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi, czyli takim powikłaniu po przeszczepieniu szpiku, gdzie ten szpik wszczepiony, mimo że jest dobrany niby bliźniak genetyczny w tym układzie HLA, to jest taki układ zgodności tkankowej, jest też, no, każdy człowiek jest inny, nie ma dwóch identycznych, mamy różne antygeny, nawet bliźniaki jednojajowe mają różne antygeny, więc jeżeli ten szpik zacznie rozpoznawać komórki człowieka, który dostał ten szpik jako obce, no to zaczyna je zwalczać. No i ta choroba, ostra postać przeszczep przeciwko gospodarzowi, dotyka tylko jelita, wątroby i skóry. I dlaczego? No bo tam jest najwięcej komórek odpornościowych, bo to są organy oddzielające nas od świata zewnętrznego. Czyli ta armia tam tych limfocytów, tych wszystkich makrofagów stoi i patrzy, nie? I sensuje, czy to jest bezpiecznie, czy nie. No i jelitowa postać oporna na sterydy to jest śmiertelność 90% w ciągu roku, tak? No i my przeszczepiliśmy temu pierwszemu pacjentowi, który leżał już ponad pół roku w szpitalu, nie chodził, był całkowicie odwodniony, odbiałczony, żywienie pozajelitowe i gość po 2-3 tygodniach po tym przeszczepieniu doszedł do siebie, wyszedł do domu, miał remisję pół roku, potem miał infekcję jakąś wirusową, która mu wystymulowała znowu ten układ odpornościowy, on znowu zaczął rozpoznawać. Przeszczepiłem mu jeszcze raz i znowu miał pół roku remisję. Zmarł ten pacjent, ale nie na tę chorobę, tylko na nawrót tego choroby nowotworowej. No i znowu zrobiłem kolejne badania i tam opublikowaliśmy też dosyć wysoko właśnie, że można uzyskać 57% odpowiedzi u takich pacjentów, a 40% remisji, co dzisiaj właśnie niedawno zostało potwierdzone w badaniu randomizowanym trzeciej fazy. Dokładnie prawie te same parametry. I tak też przeszedłem do longevity, ale to już może za chwilę.
O longevity będziemy rozmawiali zaraz, natomiast chciałem cię podpytać, bo to słyszałem też nieraz chociażby od Marka, że mówi się coraz częściej, że mikrobiota jest naszym drugim mózgiem. To frazes, czy rzeczywiście tak jest?
Bardzo wiele tych, co mówiliśmy sobie o tych osobach, które czego się boję, też właśnie rzuca takie proste frazesy, natomiast ten jest prawdziwy. Dlaczego? Przynajmniej dwie rzeczy, które znam, wskazują, że można tak nazwać. Po pierwsze, centralny układ nerwowy, no to jest gra tych molekuł, tak, stymulujących mózg, neurohormonów. I wyobraźcie sobie, że mikrobiom, na przykład hormon szczęścia, serotonina, który no, jest niezbędny, żebyśmy w ogóle żyli i funkcjonowali, 80% serotoniny jest produkowane przez mikroby. Kilkadziesiąt procent dopaminy i GABA, czyli takiego uspokajającego też neurohormonu, jest produkowane przez mikroby.
Czyli nasze jelity odpowiadają za nasz nastrój.
Tak. I to niestety też jest używane przez ludzi, którzy się nie znają na tych tematach, ale rzeczywiście no, przez jelita do mózgu można dojść, mówiąc wprost. I mamy jeszcze taki nerw, który się nazywa nerw błędny. To jest najdłuższy nerw w naszym organizmie i wychodzi z centralnego układu nerwowego. I on też jest nastawiony na odbieranie, na docieranie do naszego mózgu informacji z jelit, bo 80% drogi neuronalnej jest od jelit do mózgu, tylko 20% w drugą stronę. I ten nerw błędny odpowiada za motorykę przewodu pokarmowego, odczuwanie, ale przede wszystkim właśnie zbiera jakby informacje z tych receptorów, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie. Jak mózg ma ustawić też się do walki, czy do tego, że jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No i zdecydowanie na przykład zespół jelita drażliwego, nadwrażliwego, ja to nazywam depresją jelit, bo to jest podobny mechanizm jak depresji, gdzie brakuje serotoniny, noradrenaliny czy tam innych neurohormonów, to tutaj w jelitach też mamy układ nerwowy, tylko enteryczny on się nazywa i tak może być, więc coraz bardziej po nitce do kłębka, niedawno się ukazało też badanie z przeszczepianiem mikrobiomy w tym wskazaniu, a my zrobiliśmy badanie w chorobie Parkinsona, muszę powiedzieć, czyli chorobie neurodegeneracyjnej i po jednym podaniu mikrobiomu wykazaliśmy, że istotnie statystycznie, znaczy zdradzam tutaj, bo publikacja jest właśnie, się będzie, już kończy recenzję, mam nadzieję, że zostanie przyjęta w jednym z najlepszych neurologicznych czasopism, wykazaliśmy, że istotną poprawę właśnie w osi jelito-mózg, to się tak nazywa, ci chorzy znacząco mniej odczuwali ból, a Parkinson to przede wszystkim ból, mieli poprawę funkcji seksualnych i kognicję, czyli poznawcze, dużo lepiej...
Jasność myślenia,
jasność myślenia, tak? Mhm. I właśnie to publikujemy i już mamy kolejne zaplanowane badanie z wielodawkowym podaniem mikrobioty, żeby w czasie to wydłużyć i może też wpłynąć na te motoryczne sprawy, bo to jest już dużo głębsze, trzeba dużo bardziej stymulować ten nasz układ nerwowy. Także jest dużo na rzeczy.
No ale mikrobiom to nie tylko neurotransmitery, to nie tylko to, co mówisz, ale też mikrobiom może wydzielać, czy mikrobiota może wydzielać wiele metabolitów tak zwanych, czyli coś, co potencjalnie może być szkodliwe, no bo pewnie my mówimy o tym dobroczynnym wpływie mikrobiomu na nasz organizm, natomiast chociażby w kardiologii wiemy, że mamy na to badania, które pokazują, że metabolity mogą przyspieszać rozwój czy choroby wieńcowej, czy niewydolności serca. Także to pewnie obszarów medycyny, gdzie mikrobiom ma znaczenie, to pewnie jest bez liku.
Ja też to mówię na wykładach. Jest takie pojęcie, że nieznana przyczyna danej choroby mówi się idiopatyczna. Tak? Czyli nie wiemy, skąd się to bierze de facto. Wiele chorób cywilizacyjnych ma taką część, że nie wiemy, skąd się bierze, bo część ma predyspozycje genetyczne, część ma jasne predyspozycje środowiskowe, część ma takie, część ma inne. Ale część nie ma. Nie wiemy, skąd u tego człowieka się wzięło. No i od wielu lat mamy postępującą i rosnącą w wartościach bezwzględnych liczbę rozpoznań alergii, chorób autoimmunologicznych i nowotworów. I większość z nich była idiopatyczna i pozostałych też chorób dzisiaj bardzo wiele wskazuje, a w niektórych już jest potwierdzone, że to mikrobiom jest tym idiopatycznym czynnikiem, przynajmniej w większej części, tym faktorem X, czynnikiem X, który za to odpowiada. I tu podaję świetny przykład w kardiologii. Można by się mówić, co ma mikrobiom, bakterie do kardiologii, do serca, do pompy, do naczyń. No okazało się, zresztą nasz kolega profesor Marek Ufnal z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowali...
Marcin,
przepraszam, oczywiście. Przepraszam, Marcin. Pracę świetną zresztą, nagradzaną i to już jest potwierdzone, że jest takie coś jak trimetyloamina. To jest takie...
TMAO.
Tak. TMA i mikrobiom produkuje TMA, tak? Czyli trimetyloaminę. Ona jest produkowana z substancji z pochodzenia zwierzęcego. Czerwone mięso, ale też ryby, także nie uchronimy się, i jajka. Tam jest L-karnityna i cholina chyba. No i jak mamy odpowiednie mikroby, ich jest taka mała frakcyjka, ale oni ten TMA produkują, to ono jest wchłaniane do krwi, płynie do wątroby i tam jest właśnie utleniane, do TMAO, tlenek trimetyloaminy, który ma działanie szkodliwe, zjadają go makrofagi, wciągają ten tlenek trimetyloaminy, makrofagi, które żyją w ścianach tętnic i się tworzą tak zwane komórki piankowate. To właśnie z tego rośnie ta blaszka miażdżycowa, puchnie, aż pęka i jest zawał, udar i tak dalej. I się okazało, że to mikroby głównie produkują to TMAO, tak? Znaczy to TMA, które jest przekształcane. No i teraz dlaczego jeden człowiek ma predyspozycję do wieńcówki, do tych miażdżycy, a drugi nie? Stawiam dużą hipotezę, że dlatego, że ma inną ilość tych bakterii, które produkują TMA. I to już jest dosyć potwierdzone. Czyli ja na przykład mam mało TMA, ty masz dużo. Przepraszam, tych bakterii, które produkują TMA z czerwonego mięsa, z ryb i z jaj. I to nie jest ani moja, ani twoja wina. I to TMAO powstaje. I ja nie będę miał miażdżycy, a ty na przykład będziesz miał, chociaż ćwiczysz, jeździsz na rowerze. Dlatego, że masz dostarczany produkt, który tą miażdżycę de facto wywołuje. No i teraz... naturalnie się kojarzy, no to wymieńmy te mikroby, ten mikrobiom. No i tu powstaje kolejna furtka do działania w mikrobiocie i to w kardiologii, co się okazuje bardzo dalekim, jakimś odległym terenem.
Słuchaj, bo ja myślę, że to nie wybrzmiało dobrze, no bo ty stosujesz tą metodę przeszczepu mikrobioty jelitowej. Tak. No to nie jest nowa idea, no bo to...
IV wiek przed naszą erą.
Dokładnie.
Się zaczęło, w Chinach.
W Chinach,
dokładnie. Przeszczepy były w IV wieku przed naszą erą.
Nazywali to żółtą zupą.
Czyli?
Czyli takim filtratem kału po prostu i pili to na zakażenia jelitowe. Taki wtedy Gehong był jakiś tam taki mag, który to wymyślił i działało, tak? A tak w nowoczesnym świecie w 1958 jest pierwsza publikacja w takim czasopiśmie już recenzowanym. Amerykanin miał chirurg czterech pacjentów z tym klostridium po operacjach brzusznych, którzy by umarli. No i stwierdził, że przeszczepi im tą mikrobiotę kałową, chyba zresztą od jakiegoś drugiego lekarza. I wszyscy wyzdrowieli, i to szybko, tak? I od tego czasu zaczęło się to popularyzować, a jak mówię, po 2000 roku jest wybuch, bo te badania nowej generacji sekwencjonowania okazały się, że my widzimy już wreszcie, co tam w tym mikrobiomie siedzi, jakie to są bakterie, wirusy, grzyby. Potrafimy, zresztą odkryliśmy, że 70% bakterii w ogóle nie znaliśmy. Tylko 30% człowiek kiedykolwiek wyizolował i nazwał, tak? A 70% cała ta reszta nigdy w życiu jeszcze na świecie nie była wyizolowana. Także my działamy też trochę w takiej ciemnej materii. No to jest super pasjonujące, bo można dużo poodkrywać.
No widać, że mówisz o tym z błyskiem w oku. A skąd wiadomo, jaką mikrobiotę przeszczepić? Jak w ogóle to wygląda?
Nie ma normy zdrowej mikrobioty. Bardzo dobre pytanie zresztą. My wewnętrznie, jako że się wywodzę z hematologii i mam do czynienia z pacjentami z upośledzoną odpornością, czy to po chemioterapii, czy naturalnie w wyniku chorób, moim jakby oczkiem w głowie było, że to musi być ultra bezpieczny preparat, no bo przecież w mikrobiocie takiej, bo to jest preparat wytwarzany z kału dawców, zdrowych ludzi, których my badamy, zaraz o tym opowiem, no ale można tam przenieść różnego rodzaju rzeczy, których nie badasz, no bo nie da się zbadać wszystkiego, tak, nie ma na to testów, tak, nawet to sekwencjonowanie nie jest w stanie nam tam zejść do najmniejszej komórki, bo to by wymagało ogromnych pieniędzy. Także bezpieczeństwo i jakość, bo wiedziałem, że zakładam firmę badawczo-rozwojową, której chcę dojść, naszym celem od początku jest stworzenie biosyntetycznego mikrobiomu, czyli takiego, który wyhodujemy w bioreaktorze, który będzie zaprogramowany tam różnymi badaniami sztucznej inteligencji i to robimy i to już jesteśmy naprawdę.
A to fizycznie teraz, ja tak chciałbym to wyłowić, to rozumiem, że to jest w kapsułce, ta tak. Mikrobiota, czyli ten kał od tego super zdrowego dawcy, który tak, my jest mamy takim wzorcem.
Tak, jedynie kapsułki w Polsce, to jest zamrożona kapsułka.
Panowie, czyli za tą szumną nazwą przeszczepu stoi kapsułka, tak?
Albo też zawiesina, bo jeżeli człowiek nie może połykać, myśmy tak zrobili, żeby każdy człowiek mógł dostać tą mikrobiotę, szczególnie w tym klostridium, bo to już jest oficjalne wskazanie, gdzie nie ma żadnych tam, to nie jest eksperyment, to tak, trzeba tak, wręcz zastosować. Oczywiście. Więc jeżeli ktoś nie może, no to ma taką zawiesinę w takim specjalnym zestawie, zaprojektowaliśmy. No i to do kolonoskopu, gastroskopu, sondy można podać, jeżeli ktoś nie może. A kto może, to łyka te kapsułki zamrożone. One mają podwójną osłonkę, wybadaliśmy, rozpuszczają się na granicy jelita cienkiego i grubego, tam gdzie powinny, zasiedlają to jelito. No i de facto...
Czyli poza, powiedzmy, mentalnym barierą, że to się łyka tak, kał, no to jakby działa, wygląda to tak samo jak kapsułka.
Nie widać, nie słychać,
suplementem,
nie czuć.
Które Polacy tak uwielbiają.
Tak, łykać. No oczywiście to ma, jak ktoś pierwszy raz słyszy dzisiaj nasz podcast, to sobie mówi, Jezu, co oni gadają. Natomiast to już dzisiaj nie jest prymitywna procedura, tak jak była, to już jest bardzo zmedykalizowana, wyglądająca, mamy piękne opakowania zresztą i tak dalej. Więc zupełnie humanitarna procedura, którą przyjmuje się te kapsułki. A dawce, no my mamy 3-stopniową kwalifikację. Robimy różne na Facebooku akcje, czy tam dzięki może temu podcastowi też się zgłoszą do nas dawcy, bo znaleźć zdrowego człowieka to jest absolutnie trudne. My robimy...
My celujemy, przepraszam, w tych, wiesz, ultrazdrowych, albo tych, co chcą, tak, stać
chcą,
się,
chcą
się stać superdawcami.
A to powiem wam, ile ich jest. No. I to was szokuje. Właśnie, no. Poniżej 0,5% osób, które się do nas zgłasza, zostaje ostatecznie dawcą.
No to jest wyzwanie dla naszych, słuchaczy, czyli jeśli ktoś z państwa zostanie superdawcą, to będzie takim super długowiecznym człowiekiem na mapie Polski. Pewnie takich poszukujemy, bo ja myślę, że też warto zaapelować przy okazji tego, że poszukujemy superdawców, tak. No bo ten podcast nie służy tylko edukacji, ale też rozwojowi nauki, no bo my z Jarkiem zajmujemy się tym zawodowo i uważamy, że w Polsce też da się robić świetną naukę, tylko trzeba bardzo, bardzo być wytrwałym i się nie poddawać.
Tak. Muszę wam powiedzieć, panowie, że jak na was patrzę, na was młodych profesorów, to jestem zupełnie spokojny o tę naukę i naprawdę to jest dość optymistyczne.
Dzięki. Chociaż zacząłem się czuć staro, bo zostałem odznaczony medalem.
To
tak, tak zaczęto, jak już mówię, jak już mnie zaczynają odznaczać medalami, to już chyba trzeba się odmładzać. Tak.
Wracamy do naszego tematu. Skąd dziś tak dużo osób mających problemy jelitowe? Sam zaliczam się do tego grona.
Myślę i milczę dlatego, że odpowiedź może być trywialna, ale z drugiej strony jest bardzo głęboka. Z pożywienia i z kosmetyków najprawdopodobniej. Dlatego, że, i to jest wybadane też naukowo, to nie jest moja obserwacja, człowiek wprowadził do obrotu 300 tysięcy nowych cząsteczek, które nie istnieją na świecie. One są sztucznie syntetyzowane, najczęściej w kosmetykach. Tak? I układ odpornościowy nasz ich nie znał, to jest pierwsza rzecz. W jedzeniu wszystkie konserwanty zdecydowanie nam szkodzą. Nasze mikroby tego nie znały, tak? I trzecia rzecz, tak zwana teoria czystości Strahana, czyli mamy coraz bardziej sterylne środowiska, w których żyjemy, coraz mniej rodzeństwa, czyli mamy coraz mniej zderzenia z mikrobami. I w związku z tym nasz układ odpornościowy, jak ewolucyjnie jest jeszcze cały czas, bo to w ewolucji to my żyjemy króciutko, jeżeli popatrzymy na mapę miliardów lat, ile świat ma, tak? W ewolucji nasz układ odpornościowy był zaprogramowany tak, żeby przede wszystkim zwalczać infekcje, mikroby, tak? No bo to było coś, co zabijało człowieka pierwotnego, około 20 lat żył człowiek pierwotny, tak? I ginął albo zjedzony przez nie dinozaura, chociaż była pani premier, tak myślała, aczkolwiek to taki żartobliwie. Pozdrawiam zresztą panią premier, natomiast został albo zjedzony przez zwierzę, albo został zabity przez mikrozwierzę, czyli przez mikroba jakiegoś, tak? Bakterie, wirusa, grzyba. No i teraz na przestrzeni kilkudziesięciu tysięcy lat, a właściwie od 100 lat, my żeśmy całkowicie zmienili dostarczane naszemu układowi odpornościowemu mikroby, antygeny, cząsteczki, tak? I układ odpornościowy głupieje, po prostu głupieje i nadrozpoznaje niektóre antygeny, stąd choroby autoimmunologiczne i stąd alergie. I niedorozpoznaje niektórych antygenów, które powinien rozpoznawać i stąd zwiększona częstość nowotworów, oprócz tego, że karcynogeny, czyli niektóre z tych substancji po prostu są rakotwórcze. Tak? I dwa, nasz tryb życia siedzący, który się stał, sprawia, że nasze jelita mają inną motorykę, stąd między innymi mówisz o chorobach tutaj z przewodu pokarmowego, czy to zespół jelita drażliwego. Szczególnie to jest choroba teraz cywilizacyjna, ja to nazywam depresją jelit, bo tu też ma bardzo duże znaczenie, też mówiłem o tej osi jelito-mózg. Perystaltyka przewodu pokarmowego ma ogromne znaczenie i to, co jemy. I teraz, jeżeli perystaltyka się zmienia, to albo powstaje SIBO, bo bakterie z jelita grubego przechodzą do cienkiego i tam się namnażają, tak? I wtedy mamy wzdęcia i tak dalej. No SIBO, czyli nadmiar tych bakterii produkujących
takie
gazy.
Takie uczucie przesytu.
Tak,
też,
tak, bo w jelicie cienkim de facto ich nie ma. Albo mamy zespół jelita drażliwego, czyli no rozregulowanie układu nerwowego w jelitach.
Czyli biegunki i zaparcia naprzemiennie.
I te trzy moim zdaniem obszary to jest 90% tego, co my robimy. Czy jest odwrót od tego? To jest pytanie za 100 punktów. Tak?
I tak mówisz o tych przyczynach, o tych roli pożywienia, a no to jest twój temat, czyli badanie wpływu, bo wiadomo, że ten ekspozom, czyli to, na co my jesteśmy eksponowani jako organizmy, mówimy o zmianie nawyków żywieniowych, środowiska. No, wpływ środowiska też jest absolutnie, jeśli mówimy o długowieczności, ma olbrzymie
kluczowe
znaczenie.
Tak.
Czy są badania z mikroplastikiem? No podejrzewam, że są, bo w kardiologii są ciekawe badania, że nad blaszce miażdżycowej znaleziono frakcje mikroplastiku, które tam jakoś musiały dotrzeć. Czy z mikrobiomą też mamy takie badania?
Mamy. Zresztą moja koleżanka też fajny doktorat zrobiła ostatnio wpływ substancji właśnie, takich mikroplastiku można powiedzieć, który występuje na przykład w opakowaniach, w których trzymamy żywność, prawda, plastikowych, przenika w mikrodawkach do jedzenia i rozregulowuje nasz układ endokryny, hormony nam psuje, tak? I są już takie badania, jeszcze nie jest ich dużo, to jest bardzo trudno to wybadać, więc to muszą, i zresztą powinny być bardzo duże grupy badane, żeby to potwierdzić.
Metodologicznie to jest bardzo trudne zbudowanie.
Ale coraz więcej tego jest. No mamy w ogóle bardzo prosty przykład, tak? Ta antybiotykooporność, którą się zajmuje. Skąd ona się bierze? No głównym dostawcą tego jest żywność, trzoda chlewna. Kury, świnie, kaczki, krowy, które żyją w farmach i dosypują im tonami antybiotyków do pasz, no żeby nie padały, prawda, na infekcje, które tam mogą dotyczyć.
Wystarczy kwiatki sobie kupić,
całą farmę,
które padają natychmiast w domu, bo nie są.
Tak,
są,
ale wiemy, no możemy nie dosypywać tych antybiotyków, tak? Tylko co się stanie? No cena mięsa będzie droższa.
Tak.
I rządy dzisiaj, lobby amerykańskie tutaj, które jest największym dostawcą mięsa, no jest tak potężne, że nikt tego jeszcze nie przewalczył, żeby chociaż ograniczyć dosypywanie antybiotyków do pasz, tak? Także to jesteśmy my. My ludzie sami sobie gotujemy ten los, prawda? No i to musimy się mocno zastanowić. Dlatego mnie też bardzo martwi, że ta edukacja zdrowotna, którą dzisiaj jest zaproponowana, nie jest też obligatoryjna. No jestem technokratą, czy ja bym chciał, żeby w ogóle politycy to byli naukowcy, którzy mówią jak żyć, panie premierze.
Jak zdrowo żyć.
Jak zdrowo żyć i w ogóle jak żyć, żebyśmy no, byli zdrowi, żeby ludzie się między sobą nie kłócili, żeby to wszystko było w harmonii. Taki uniwersalizm, taka moja utopia.
Piękna.
Bo inaczej no, my zginiemy jako ludzkość. No sami się zaoramy, że tak powiem.
Jarku, muszę cię jeszcze zapytać o to, czy jakimś remedium na te wszystkie problemy jelitowe jest właśnie przeszczep mikrobioty?
Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Mm-hmm. To na pewno nie powiem, że to leczy wszystkie choroby świata, tak? To
jasne.
Jest procedura, która musi być nadzorowana przez lekarza, musi być robiona zgodnie z nauką, z wiedzą medyczną. Dzisiaj mówię, mamy, można powiedzieć, 1,5 wskazania oficjalnego, a 2 de facto. Właśnie Clostridium to zakażenie nawrotowe i choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Jestem dumny, że pojawiło się hasło wytycznych europejskich, że jest to opcja w trzeciej linii.
No proszę bardzo, kto położył podwaliny pod te wytyczne, no także to nie przypadkowo, słuchaj.
Tak, no przyznam się, że tak, no. Że prezentowałem sam na tym towarzystwie, super. Które to później zaadaptowało, bo są wyniki dobre,
no,
chociaż...
Musi to wybrzmieć, słuchaj, że jesteś nietuzinkową osobą, która rzeczywiście zmienia świata, takie osoby są...
Tylko takie zapraszamy do naszego podcastu.
Dziękuję, no także to nie jest remedium na wszystko, ale mówię, w każdym praktycznie obszarze medycyny znajdziemy fragment, w którym mikrobiom ma swój udział i trzeba to po prostu dobrze zbadać i dopasować. No i my, tak jak mówię, naszym celem jest ten biosyntetyczny mikrobiom. Mamy cały dział sztucznej inteligencji, obliczeń i cały dział laboratoryjny, gdzie my projektujemy te mikrobiomy po to, żeby one po pierwsze odbudowały to spektrum funkcjonalne całego mikrobiomu, bo to jest klucz. I kto to zrobi dzisiaj na świecie, ten wygra. A dwa, my chcemy, żeby w tym mikrobiomie tła były dodatkowo bakterie kodujące w genach te funkcje, które chcemy leczyć w danej chorobie. Tak? No i my to, znaczy in silico, czyli komputerowo już to mamy zaprogramowane. Teraz wyizolowaliśmy 1000 pierwszych bakterii. Udało nam się 30 wśród nich wydobyć, które stworzą już ten pierwszy konsorcjum i właśnie jesteśmy na etapie syntezy i badań przedklinicznych, żeby proof of concept taki pokazać, że to można zrobić, tak? A potem, mam nadzieję, uzbieramy pieniądze, bo to jest wszystko bardzo drogie, żeby już ten bioterapeutyk zrobić tak, jak nam się to marzy.
No właśnie, no bo ja zajmuję się geroterapeutykami, czyli gdzieś tam mnie fascynuje temat leków, które mamy dostępne, no bo to jest tak, że na razie żyjemy w świecie, gdzie próbujemy spośród leków, które są dostępne na rynku, zrozumieć, jak one działają, jeśli chodzi o filary starzenia, na poziomie komórkowym. Jakie jest twoje zdanie, czy mikrobiota to będzie kolejny geroterapeutyk? No to jest, ja taką mam swoją definicję, że z jednej strony oczywiście musi na poziomie eksperymentalnym działać, czyli musimy wykazać, że na te procesy komórkowe związane ze starzeniem działa. No dwa, też musi przede wszystkim wydłużać życie w zdrowiu, czyli musi być taką typową prewencją, my to nazywamy w medycynie prewencją pierwotną, czyli działać zanim pojawi się choroba, tak, bo teraz medycyna to my uprawiamy na dużej mierze, to jest medycyna reaktywna, czyli medycyna skupiająca się przede wszystkim na leczeniu chorób. Natomiast no, ja próbuję zrozumieć, które leki ja mogę, bo nie mam...
A mogę ci zadać pytanie?
Oczywiście.
Jako ekspertowi.
Oczywiście, proszę, będzie ciekawie.
Który czynnik uważasz za najbardziej nasilający starzenie? Jaki obszar rzeczywiście odpowiada za nasze starzenie najbardziej?
Patrząc na choroby cywilizacyjne jako zbiór chorób, takim wspólnym mianownikiem, bo nie da się oczywiście jednego czynnika, to jest duże uproszczenie. Ale wydaje mi się, że to stan zapalny jest takim czymś,
wow,
co
brawo,
jest...
No, jest ekspertem, przyznajemy.
Najlepszym w kraju długowieczności.
Czymś, co jest podwaliną taką wielu chorób cywilizacyjnych, no bo jeśli popatrzymy na choroby układu sercowo-naczyniowego, czy choroby neurodegeneracyjne, czy cukrzycę, otyłość, tak, nadwagę, no wszędzie tam jest stan zapalny,
poród przedwczesny, który... okazał się tlącym stanem zapalnym,
no
który się triggeruje.
No właśnie, to się
jest,
wiesz...
bardzo dobra odpowiedź, rzeczywiście ja też zgłębiając...
No, egzamin...
Znaczy to też potwierdza, że moje myślenie też nie jest jakieś tam gdzieś błędne, ale no już bardzo wiele wskazuje na to, że ten tak zwany tlący się stan zapalny, czy stan zapalny niskiego poziomu, różnie to medycznie się nazywa, to jest główny czynnik odpowiadający za starzenie się człowieka, bo on wpływa przede wszystkim na różnego rodzaju procesy komórkowe, głównie metylację DNA, tak?
Czyli zmiany epigenetyczne, tak, które mi też jakby...
To jest trudne, żeby to uprościć jakoś, ale po prostu...
Myśmy trochę o tym opowiadali już.
A, okej. Okay. No to...
Ci, co nas słuchają, to pewnie trochę usłyszeli, że epigenetyce, będziemy o tym pewnie rozmawiać jeszcze nieraz, no bo to też jest coś, co się ciągle ewoluuje, rozwija.
Tak, no i ta epigenetyka, ten wiek metylacyjny jest takim złotym standardem w ocenianiu, ile masz lat, metrykalnie, bo tak niejaki Chorwat badacz wykrył, że konkretne części naszego genomu się...
Jarku, myśmy się nawet przebadali dokładnie. Zrobiliśmy sobie badanie
z zakresu. Słuchaj, ja ci mogę powiedzieć, że dwa tygodnie temu byłem na zjeździe RDD w Kopenhadze, czyli Aging Research and Drug Development. Chyba najlepsza konferencja, także myślę, że przemoku musimy razem pojechać.
Tak, ja chciałem jechać w tym roku, ale już nie było.
Dobry sobie profesor Czosło wybierał zegary epigenetyczne do tego.
Nie, tam słuchaj, wykład miał właśnie Steve Horvath. To było, wiesz, tam było kilku noblistów, także to jest jedna z niewielu... Z niewielu konferencji, gdzie
tam
masz...
tam właśnie zegar Chorwata do naszych badań, prawda? Między innymi.
Ja mam ambicję, że za rok ja tam będę mówił wykład. Z naszymi badaniami.
Powiedzcie razem.
Myślę, że jest to wielce prawdopodobne. Oczywiście jest to miejsce, gdzie spotykasz ludzi podobnych do nas, czyli osoby, które myślą nie szablonowo i gdzieś patrzą zdecydowanie dalej. I to takie jest intensywny tydzień, ale...
No to gratuluję, że poznałeś pana profesora Chorwata. To on wybadał, że ten metylacja określonych fragmentów DNA rośnie z wiekiem. To są konkretne fragmenty, takie wyspy CPG i z marginesem błędu 2 lata plus minus jest w stanie ta metylacja powiedzieć, ile masz lat metrykalnie. Tak? I teraz na tą metylację wpływa głównie ten poziom zapalny. W ogóle są inne wyspy CPG, które się metylują w związku z tym, jaki masz bagaż doświadczeń. Czyli de facto, jak się mówiło, że mamy pamięć genetyczną, mamy, rzeczywiście, bo są konkretne fragmenty DNA metylowane znowu, bo metylacja wycisza geny, tak? Czyli sprawia, że one przestają w tym momencie być aktywne. Gdzie jeżeli palisz, niezdrowo się odżywiasz, masz duży stres, przeżyłeś jakąś traumę i tak dalej, to konkretne regiony DNA się mogą zmetylować i my możemy wręcz wywróżyć trochę z DNA, że ty się prowadziłeś tak lub inaczej. No i teraz właśnie ten zegar biologiczny jako najbardziej dokładny, zależny od tego tlącego stanu zapalnego, największy wpływ na tlący stan zapalny, co wybrzmiało dzisiaj, ma mikrobiom, co jest niesamowicie ciekawe. No, nie mówię tylko o mikrobiom jelitowym, ale też skórny i to, co w wątrobie metabolizuję, bo to są trzy rzeczywiście narządy, które nas oddzielają od świata zewnętrznego. No i de facto to, w jaki sposób ten mikrobiom, to środowisko da sygnał do wnętrza, do organizmu, do tych komórek odpornościowych, jest bezpiecznie, niebezpiecznie, toksyny, brak toksyn, to, tamto, no to ustawia się ten poziom zapalenia, tak? My go możemy mierzyć już dzisiaj, są czułe tam testy HSCRP albo różne białka, które powstały, interleukina 6, różne inne interleukiny, możemy to mierzyć. No i okazuje się, że ludzie, którzy mają niski poziom zapalenia, wiek biologiczny mają niższy. To znaczy ich metylowane DNA jest inaczej i wolniej się starzeją. No, najbardziej znany Brian Johnson się starzeje, ma wskaźnik 0,49. Pobił rekord świata. Chyba 47 nawet szedł teraz.
My też mamy niezły. Ja mam 0,74.
Ale milionów dolarów nie wydaje.
Ja się boję zbadać, ale już zacząłem ćwiczyć, trenować.
Zbadamy cię. Ja myślę, że dobrze by było, słuchaj, jeśli ja miałem coś podpowiedzieć, to dobrze było, żebyś teraz się zbadał. Rzeczywiście, jeśli chodzi o metylację, tak, żeby mieć ten benchmark i zobaczyć, jak jesteś w stanie się odmłodzić, czy też twoje wybory, które jakby teraz podejmujesz, rzeczywiście wpływają na metylację DNA, także jeśli miałbym to, to możemy off the record o tym pogadać. Natomiast słuchaj, wiesz co, mnie interesuje ta mikrobiota, no bo właśnie, mówimy o tym, jak możemy wpłynąć na metylację DNA, a na koniec no, chciałbym usłyszeć, pewnie nie tylko ja, jak praktycznie wpłynąć na mikrobiotę, czy tylko, no wiadomo, że...
Wyjął mi to pytanie z ust.
No,
naprawdę.
Uczę się od ciebie.
No, znamy się, tak.
No bo z jednej strony mamy przeszczep mikrobioty i wiemy, że to jest jakby ten ostateczna póki co opcja.
Czy pewnie zupełnie eksperymentalna jeszcze, czy trzeba dodać. Nie ma takich badań na świecie.
No właśnie, być może kiedyś to będzie
metoda.
My to
zaczynamy teraz.
Jak będziemy rozumieć z badań genetycznych, epigenetycznych mikrobioty, że należysz do tej grupy ryzyka, na przykład rozwoju choroby Alzheimera czy Parkinsona, o których mówiłeś, to pewnie będzie to metoda z wyboru dla takiej osoby, które dobrze są spersonalizowane, czy też mają badania dobrze wykonane. Natomiast no, dzisiaj nie dysponujemy, żeby to też wybrzmiało, nie dysponujemy takimi danymi, żebyśmy to mogli stosować. To jest czysty biohacking, czyli eksperyment medyczny w własnym organizmie. Czy jest coś takiego, no bo wiem, że są probiotyki, prebiotyki, postbiotyki. Jak ty się do tego odnosisz jako ekspert?
Jak się w tym wszystkim poruszać? Rzeczywiście to, o czym Marek mówi. No wiesz, jakby bezmiar tych probiotyków, które jest dostępny na dziś chociażby w aptekach, jest naprawdę ogromny.
No siła, marketing razy ramię. Tak?
No ale podpowiedz takie praktyczne rady naszym widzom i słuchaczom.
Tak, no oczywiście od końca idąc wszyscy marzymy, żeby mieć, tak jak na filmach science fiction, tabletki rano, to jest to, tak? I my nad taką tabletką, kapsułką pracujemy, właśnie mikrobiom zaprogramowany przez sztuczną inteligencję, przez naszych naukowców. Mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni, miesięcy rozpoczniemy badanie przeszczepieniem mikrobioty w celu obniżania wieku zapalnego, inflammaging, tak? Wieku metylacyjnego i osi jelitowo-mózgowego.
Świetnie.
Bo to są nasze trzy cele. Tutaj z Markiem już zresztą rozmawiałem, czy by był chętny partycypować w tym badaniu i mam nadzieję, że będziemy razem to robić.
Finansowo.
Właśnie zbieramy finansowanie, mam nadzieję, że...
Moje finanse są tutaj.
No... Teraz procedujemy rundę inwestycyjną, która między innymi na to ma zabezpieczyć środki, ale czyli to jest przyszłość i mam nadzieję, że rzeczywiście to zrobimy. Natomiast proste rady są trywialne. To znaczy okazało się, że no, to, co ma największy wpływ na nasz mikrobiom, to jest oczywiście dieta, to jest aktywność fizyczna, to jest 150 minut tygodniowo jest podane, jest sen.
No tak, generacja.
Tak. I czwarty czynnik jakiś, który mi wyleciał z głowy, ale...
Ale Jarku, dieta to jest bardzo szerokie pojęcie.
Dieta, ja to tłumaczę bardzo prosto. Zdrowa dieta, najlepiej śródziemnomorska. W sensie takim, żeby ona była zbliżona.
I no jest taka modyfikacja tej diety śródziemnomorskiej. Tak. Dieta Mind ma bardzo dobre badania.
I myślę, że to... jak ona się nazywa jeszcze
raz? Mind, jak...
Mind po prostu.
Tak, tak, tak. Ja myślę, że dzisiaj nie będziemy tego poruszać.
Nie.
Temat, ale...
Przy kolejnym spotkaniu z Jarkiem.
Ja myślę, że przy niejednym spotkaniu z Jarkiem.
Dziękuję od razu za zaproszenie kolejne. Ale teraz tak, dieta, właśnie to jest bardzo szerokie, więc ja mówię, zdrowa dieta w miarę śródziemnomorska. Ja uwielbiam zresztą te wszystkie potrawy, jak się jedzie do Włoch czy coś sami, to po prostu jeść sałatę, jeść warzywa, tak, błonnik, bo to nasze mikroby ewolucyjnie, znowu, one są nastawione na jedzenie błonnika, to jest ich paliwo. Jak my im nie damy, to one się duszą, a wzrastają te bakterie, które potrafią sobie poradzić, to są tak zwana grupa proteobakterie, one są też patogenami. Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas i tak dalej. Proteus to są nazwy bakterii, które mogą wywołać infekcję, ale przede wszystkim one stymulują te macki, że tam się dzieje zapalenie, tak? Jak przerasta ta mikrobiota tymi bakteriami, chociaż one stanowią tam jakiś procent. No i teraz możemy się suplementować właśnie, tak? I właśnie tak jak nazwaliście, szybki review, prebiotyki to są substancje typu błonnik i tak dalej, które karmią te dobre mikroby, nazwijmy to, tak? To są prebiotyki. Probiotyki to są bakterie, żywe mikroorganizmy. Postbiotyki to są metabolity tych bakterii, co one produkują, a synbiotyki to jest połączenie prebiotyku z probiotykiem, tak? Mamy takie cztery kategorie. No i rzeczywiście tu jest śmietnik niesamowity, bo większość tych substancji nie ma żadnych badań. To jest po prostu czysty marketing, a jako że są to substancje naturalne, no to mogą być sprzedawane bez rejestracji jako leki, tylko mogą być suplementami na przykład, tak? Czy żywnością. No i rzeczywiście są specjaliści, mało takich jest, między innymi profesor Szajewska u nas na Warszawskim Uniwersytecie, którzy są specjalistami, te probiotyki, prebiotyki znają, wiedzą, które są badania. No gastroenterolodzy generalnie wiedzą o tym. Dobrzy dietetycy i tak dalej, bo zjawisko szczepozależności, to trzeba sobie zapamiętać, jest coś takiego. Czyli jak jestem Jarek Biliński, czy nasze imię, nazwisko, tak, mogę mieć bliźniaka, który też będzie Jarkiem Bilińskim, ale nie będzie taki sam. On będzie miał trochę inny genom i nazwa bakterii, mówiąc prosto, dwa człony te same i druga, to nie musi być to samo, bo liczy się jeszcze trzecia część tej nazwy, taka liczba, tam kod. I ten szczep, czyli z tym kodem, ta potrójna nazwa ma znaczenie, czy on działa w danym schorzeniu, czy nie działa. Pojedyncze probiotyki, jest ich bardzo mało, które działają i udowodnione jest, że działają w biegunce infekcyjnej u dzieci, skracają biegunkę o jeden dzień statystycznie, jeżeli łykamy odpowiednie szczepy, tam może nie będę reklamował, ale to się da wyczytać. Dzisiaj AI nam podpowie, jak wpiszemy, które probiotyki są przebadane w badaniach klinicznych, to nam wypluje i nam powie, które w którym wskazaniu, tak? Czyli to jest jedno wskazanie. Mamy też wskazanie w profilaktyce infekcji po antybiotykach i to też jest wybadane. Są dwa chyba szczepy, które mają badania kliniczne. Rzeczywiście zapobiegają temu klostridium po antybiotykach, bo jak antybiotyki jemy, no to niszczymy nasze bakterie niestety. I to klostridium jak w nas siedzi, czy jesteśmy skolonizowani, to ono może się namnażać i spowodować infekcję. Także są nieliczne wskazania do tych probiotyków i to są konkretne probiotyki, nie jakieś tam przypadkowe, randomowe.
Czyli łykanie probiotyków, jeśli dobrze rozumiem, jest... Nie ma jakiegoś sensu.
Ma sens tylko i wyłącznie w danym wskazaniu klinicznym. Trzeba to traktować tak samo, jak ty zalecasz na kardiologiczną terapię konkretny lek zbadany, że on działa, no to tu tak samo trzeba dobrać. A nie, a pan se weźmie probiotyk, no nie? Tak. Bo tak najczęściej jest. No myślę, i tam jakiś, który dzisiaj jest najlepiej promowany, to leci, tak? A on może nie działać.
No
także to jest to. To, co my badamy, no ja jestem takim fanem ekosystemowego podejścia. No, mieć efekt kliniczny. I dzisiaj wiemy, że pojedyncze szczepy czy kilka szczepów nie zmieni nam, rewolucji nam nie zrobi. Musimy wymienić ten cały ekosystem, czyli dostarczyć tego tła immunologicznego na tym naszym komórkom odpornościowym. Dlatego nasz ten bioterapeutyk nowej generacji, tak go roboczo nazywamy, no ma odbudować to tło i wszystkie nasze algorytmy są nastawione, że my nie wypuścimy leku tego bakteryjnego, to się nazywa żywy bioterapeutyk już teraz w klasyfikacji, jeżeli on nie będzie odbudowywał tego spektrum. Mamy to patentowo, też zastrzegamy, że każdy nasz musi odbudować pełne spektrum funkcjonalne i dopiero w nim ma być namnożone, to można powiedzieć, te, które mają działać w danej chorobie. Tak? I to jest moim zdaniem złoty graal i mówię, kto to zrobi, ten wygra. Są dobre probiotyki wieloszczepowe i sam na sobie przetestowałem. Jest ich kilka, od 8 do 12 chyba szczepów na rynku. Rzeczywiście działają. Im więcej tych bakterii, ta bioróżnorodność, tym lepiej. Tak?
I też AI podpowie naszym słuchaczom
podpowie,
i widzom, tak?
Tak, podpowie. Także możecie sobie wpisać i poszukać. Także jak macie takie...
Widzę, że już pierwsza rzecz.
W chorobach IBS też jest bodajże jeden czy dwa, które są zbadane w badaniach klinicznych, a te wieloszczepowe zalecałem pacjentom, czuli poprawę, tak? Także być może na przykład jak przyznałeś tutaj publicznie, że masz z problem tym problem,
tak.
Albo ktoś, jeżeli ktoś ci nie dobrał dobrze probiotyku i odhaczyłeś, brałem probiotyki, nie działa, no to było błędne założenie. Musisz brać te, no, na przykład te 8-12 szczepowe przez miesiąc, dwa i zobacz, czy będzie poprawa. Jeżeli nie, przejdziesz te wszystkie linie, tak, no to prawdopodobnie jesteś kandydatem do eksperymentu.
Do ciebie, tak.
Tak, do eksperymentu.
Panowie, my tutaj się zaczynamy w porady lekarskie, tak. A to zawsze jest tak przy obiedzie rodzinnym, że jak ktoś zaczyna ze mną porady lekarskie, to ja wstaję i wychodzę.
Czy ty uwielbiasz mówić? Naprawdę wychodzisz?
No, żartuję, no ale tak. Ja myślę, że słuchajcie, no nie wyczerpiemy dzisiaj tematu.
No nie, absolutnie.
Przepraszam, ja też dużo gadam. No
wspaniale, jesteś świetnym rozmówcą, gadowo. Chciałem ci powiedzieć.
Słuchajcie, ja myślę, że tak, że powinniśmy tutaj postawić kropkę, jak to Krzysztof mówi.
Tak jest.
Albo przecinek.
Przecinek, ja tak mówię przecinek, bo na pewno cię, Jarku, jeszcze zaprosimy, bo rzeczywiście potwierdzam jeszcze raz, jesteś fascynującym rozmówcą. Jestem przekonany, że nasi słuchacze, widzowie są tego samego zdania, więc zapraszamy cię znów.
Jestem zaszczycony, dziękuję.
Ja myślę, że umówimy się z Jarkiem wtedy, jak zaczniemy prowadzić badania wspólne.
Tak,
o, to
i wtedy
na pewno.
Popatrzymy, co tam się właściwie ciekawego. Po pierwsze, jakie mamy założenia, bo myślę, że to będzie też fascynujące.
Jak obniżymy ludziom wiek biologicznym mikrobiomem, to musimy się tym pochwalić.
No tak,
to na pewno.
Oczywiście.
To będzie niesamowicie przełomowa rzecz na świecie, bo nie ma takich badań jeszcze.
Trzymajcie za nas, drodzy państwo, kciuki. Na naszą wytrwałość.
Profesor Jarosław Biliński, hematolog,
dziękuję.
Ekspert w dziedzinie mikrobiomu oraz prezes i założyciel spółki Human Biome, był gościem naszego podcastu W stronę długowieczności.
Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
W stronę długowieczności.